znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. To jest Rzut za trzy i podsumowujemy cały wylot z Stelmetu NEIBC Zielona Góra do Monako i mecz z AS Monako. Podsumowujemy cały wylot z tego punktu widzenia, no, nazwijmy to turystycznego, chociaż o tym będzie akurat najmniej, ale przede wszystkim z punktu widzenia sportowego. No i ta druga część, ta większa część sportowa, no, nie napawa optymizmem. Jeśli chodzi o ten turystyczny walor, to na pewno świetnie było tym wszystkim, którzy polecieli czarterem, wszystkim kibicom oczywiście, ponieważ wiadomo, bliziutko Zielonej Góry, Babimo, sport lotniczy, tam w Nicei, gdzie wylądował samolot, już czekały autobusy, podwiozły autobusy wszystkich właściwie tam, gdzie chcieli, czyli do centrum Nicei, ludzie rozeszli się po hotelach, kilkanaście osób pojechało ze Stelmetem do miejscowości Menton, w każdym razie piękna okolica, część wybrała się na wycieczkę zorganizowaną, również piękna okolica, piękna pogoda, no i kibice w ten pierwszy dzień, czyli w poniedziałek, mieli fantastyczny nastrój, przez dużą część wtorku również fantastyczny nastrój tych, którzy polecieli z jednej strony w podróż, a z drugiej strony na mecz, ale końcówka dnia była niestety fatalna, bo wiadomo, Stelmet przegrał 60-90 i przegrał z AS Monako. Wszyscy chyba liczyli na to, że Stelmet powalczy i tego przede wszystkim kibicom, z którymi rozmawiałem już później po meczu na lotnisku, brakowało tej walki, postawienia się drużynie przeciwnej, ale i sami zawodnicy byli bardzo rozczarowani i podłamani tym, że tylko na początku tego spotkania potrafili z zespołem z Monako powalczyć. Posłuchajcie zresztą takiego bardzo krótkiego, półminutowego podsumowania, którego dokonał James Florence, podłamany. No i króciutko to jego podsumowanie wypadło bardzo smutno, ale bardzo dosadnie i chyba tak najbardziej prawdziwie.
They kicked our ass, man.
That's true.
Skopali nam tyłki, taka jest prawda. Kopali nas od początku do końca, a my nie daliśmy sobie żadnej szansy, grając tak słabo. Nasza gra była fatalna w każdym aspekcie. Oni nie grali niczego innego niż w Zielonej Górze. Byli od nas szybsi, mieli więcej pewności siebie, a my, no cóż, my dokładnie odwrotnie. To był nasz paskudny mecz. Próbowaliśmy, uwierz mi, może z zewnątrz to wyglądało inaczej, ale włożyliśmy duży wysiłek w to, żeby coś zrobić. Każdy próbował, ale nie wychodziło. Nie wiem czemu, no, nie mam bladego pojęcia.
To James Florence z kilkoma zawodnikami. Później będziemy w dalszej części naszego programu podsumowywali szerzej ten pojedynek i występ Stelmetu. Natomiast teraz przez minutę posłuchamy naszych rywali, czy też jednego rywala, znakomitego centra drużyny gospodarzy w tym przypadku, El Medina Kikanowicza. No on oczywiście z uśmiechem na twarzy opowiadał o tym spotkaniu numer dwa, o rewanżu i o całej rywalizacji, z której Monako wyszło oczywiście obronną ręką, awansowało do ćwierćfinału.
Różnica między tymi meczami była prosta. Zagraliśmy dobrze przez pełne 40 minut. Nie powtórzyliśmy tego, co było w Zielonej Górze, gdzie graliśmy tylko przez pół meczu. Każdy, kto u nas dzisiaj wychodził na parkiet, był po prostu czujny, skoncentrowany, grał cały czas na całego, na 100%. Oczywiście mieliśmy tutaj sporą presję, bo różnica była nieduża przed tym drugim meczem. Mieliśmy grać przed własną publicznością, ale wpłynęło to na nas ostatecznie bardzo dobrze. Wiedzieliśmy, że zespół z Zielonej Góry to jest bardzo doświadczona drużyna i trzeba się bardzo skoncentrować. No i udało się. Zagraliśmy to, muszę przyznać, bardzo dobrze. No i Stelmet nie miał tutaj za dużo do powiedzenia. Nie chcieliśmy się skupiać na jakimś konkretnym zawodniku z Zielonej Góry, bo to byłby błąd, bo to naprawdę dobrzy gracze, gracze polskiej kadry czy obcokrajowcy, którzy grali w naprawdę znakomitych klubach. Więc skupialiśmy się na całości gry, na ich zagrywkach, na tym, jak je po prostu zatrzymać. No i naszą grę oczywiście też szlifowaliśmy. A kluczem tutaj była obrona i, tak jak mówiłem, agresywna gra przez pełne 40 minut.
A teraz będą kibice, z którymi rozmawiałem już na lotnisku w Nicei. Przypominam, że po meczu w Monako w ciągu kilkunastu minut wszyscy właściwie, czy większość kibiców udała się do trzech autobusów podstawionych przez Francuzów. Dwa autobusy szybciutko pojechały na lotnisko, trzeci musiał poczekać na mówiącego te słowa odrobinkę dłużej, bo no bo praca, więc ten trzeci autobus troszkę później dojechał, no ale z kibicami udało się porozmawiać. Jeśli chodzi o szczegóły, jeszcze to dwie godziny czekaliśmy tam na lot w Nicei. Trochę czasu było na porozmawianie i z tych rozmów z kibicami wynikało, ale też z tego, co widziałem na internecie, że mnóstwo kibiców
kibiców zarzucało Stelmetowi brak zaangażowania, brak ambicji w tym spotkaniu z AS Monaco. Wydaje mi się, że to trochę niesprawiedliwa ocena, bo oni, i jak się z nimi rozmawiało przed i po meczu, naprawdę wyglądali na ludzi, którzy bardzo chcą i bardzo wierzą w to, że Monaco można ograć. Natomiast zagrali po prostu fatalnie i koszykarsko byli słabsi. Aczkolwiek kibice swoje zdanie mieli i pewnie mają w dalszym ciągu. Posłuchajcie, co mówili do naszego radiowego mikrofonu na lotnisku.
Mina pana jest straszna.
A jaka może być?
Zawiedziony mocno?
Tak. Bo to można przegrać, nie? Ale styl. Nie tylko tyle. Brak walki, brak zaangażowania niektórych zawodników, za późne zmiany. Jak się przegrywa minus 11, minus 13 w takim meczu, bierze się czas, się dokonuje zmian. I było widać na początku, na rozgrzewce przedmeczowej, kto rzucał, tak? A komu piłka się odbijała. No i jeżeli się na to nie patrzy, no to co można.
Dziękuję, przechodzę do następnego pana. I co pan powie?
No co, no to mecz fatalny w naszym wykonaniu. Drużyna Monaco zdecydowanie lepsza. Nie wiem, czy wydaje mi się, że potencjał też zespołu Monaco jest dużo wyższy niż nasz, ale u nas brakowało nam dzisiaj walki, zaangażowania. A jak tutaj kolega mówił, że poszczególnych zawodników, Władimir Dragicewicz i nie wiem, no wyglądał jak dziecko we mgle dzisiaj. Dla mnie to jest...
Może po tych dwóch czapach, które tam...
Podejrzewam, że tak było, że no w polskiej lidze jest dominatorem tutaj, natomiast już zderzył się ze ścianą i...
Okej, to mówimy o Dragicewiczu. O innych nazwiskach coś powiemy, czy nie?
No Florence dla mnie nie jest jedynką i koszarek nie ma zmiennika i dzisiaj Łukasz też chyba za dobrego dnia nie miał, skoro zero punktów i też wyglądał na bladego, na tym boisku i takiego jakiegoś strachliwego.
No, panu też brakowało zaangażowania, tak jak koledze, że zespołu, czy to był po prostu różnica potencjałów i
ja powiem to drugie, to różnica potencjałów. No ja tam aż takiej niewalki nie widziałem, ale mówię, no, że dla mnie Monaco jest zdecydowanie lepszy zespołem niż my.
No jesteśmy rozczarowani jako klub kibica, nie powiem tak, bo dzisiaj dojechała ekipa, która zaczęła podróż od 3 rano z Berlina przez Mediolan i no, niestety staramy się jak możemy w każdym meczu, a drużyna nie odwzajemnia nam tego wszystkiego i jesteśmy trochę rozczarowani ich postawą. Nie ukrywamy tego. Trener Urlep powiedział w jednym z wywiadów, że on sam nie wie, jak do nich dotrzeć, czyli tu nie jest jakiś problem nam trenera czy coś, tylko chyba z podejścia zawodników do meczu, tak? No bo jeżeli z Rosą Radą śpimy 3/4, nagle budzimy się na 4 i jak zwykle brakuje czasu, no to coś jest nie tak, tak? A błąd jest powielany.
A pan? Jak tam dzisiejszy mecz?
Zabrakło po części zaangażowania, ale też i umiejętności, tak? Także no, ogólnie mecz wypadł słabo, tak?
O zawodnikach?
Powiedziałbym tak, szczególnie pozytywnie wyróżnił się Filip Maczak w ten sposób, a reszta powiedzmy na podobnym poziomie.
I tak mówili kibice na lotnisku w Nicei. Teraz na tymże lotnisku w Nicei łapiemy Patryka Dudka. Wicemistrz świata poleciał również z koszykarzami. No oczywiście miał kilkadziesiąt godzin takiego miłego, sympatycznego czasu. Sam mówił przed wylotem, że no... przyjął to zaproszenie z wielką przyjemnością, bo już nie może usiecieć w Zielonej Górze i wytrzymać czasu bez jazdy na torze. On chciałby już skakiwać na motor żużlowy i tutaj wyrwał się z Zielonej Góry, gdzie już po prostu nudził się, mówiąc najprościej, bez tych jazd. A więc teraz Dudinho po meczu i rozmawiamy z nim również o tym, jak widział to, co grał Stelmet. I zapytałem go też, jak on widzi te właśnie opinie kibiców, czy on uważa, że kibice mają rację, czy nie, zarzucając to, co między innymi mówili przed chwilą w poprzednich rozmowach.
Sportowiec niech oceni sportowców w takim razie. Co się w głowie musi dziać teraz sportowców po takiej porażce?
A w głowie? No nic. Na pewno oglądał sobie powtórkę, co było być lepsze, analizował.
Ale to jest wściekłość, rozczarowanie, jak to nazwać?
No nie wiem, ciężko powiedzieć. To chyba więcej tych chłopaki indywidualnie muszą podejść do samego siebie i sobie zrobić rachunek sumienia. Ja tak wydaje mi robię, co zrobiłem źle, mówię.
No jak to wyglądało w ogóle z twojego punktu widzenia w tej hali?
Bardzo mi się podobał. Mecz, widowisko, publiczność. Wszystko było fajne. Klimacik mi się odpowiadał.
A postawa drużyny zielonogórskiej?
No życie, no sport. Nie ukrywajmy, ale drużyna z Monaco miała 13-1 rezultat z wygranych meczy do przegranych, więc przyjechaliśmy tutaj do lidera. Patrząc gdzieś tam pod sufitem, widziałem jakieś tam ich osiągnięcia od 2016, 17, 18 rok, więc do paszczy lwa przyjechaliśmy, czegoś tak to się mówi, więc...
Lew nas pożarł.
Tak, no ale co, no myślę, że to jest na pewno dobra nauka na przyszłość i to mówię, to jest sport.
No słuchaj, powiedz mi taką rzecz, ostatnie pytanie, bo kibice, jak tak poczytałem sobie internet i tutaj też na lotnisku mówią, przegrali,
bo się nie przyłożyli, bo motywacji nie mieli, bo ambicji nie mieli.
Tak, na pewno, tylko że zapraszam wszystkich tych kibiców, co tak powiedzieli, niech wyjdą na boisko i lepiej zagrają od chłopaków. Wtedy przyznam im może rację.
I to jest spojrzenie na tę sprawę zupełnie inne niż kibiców sportowca. A teraz będzie jeden z byłych trenerów za Stalu Zielona Góra sprzed lat, Grzegorz Fiedorowicz, który również wybrał się na to spotkanie. No to zapytajmy fachowca.
Okiem fachowca, co się dzisiaj wydarzyło w tej hali tutaj w Monako właściwie?
No niestety, Monako pokazało swoją wyższość praktycznie pod każdym względem. Bardzo zależało im na tym, żeby wygrać ten mecz, więc bardzo naciskali w obronie. Mieliśmy problemy ze znalezieniem odkrytych pozycji, a jeśli już takie mieliśmy, to po prostu nie trafialiśmy. Nie wiem, czy wynikało to z niedyspozycji dnia, czy też może z jakiegoś może stresu wynikającego z tego, że kilka czap na początku meczu, Dragicewicz dwie bodaj w jednej akcji, albo w akcji i w powtórzeniu.
I zniknął właściwie po tych czapach, tak naprawdę.
No nie mieliśmy argumentów dzisiaj na Monako, oni grali świetny mecz, natomiast my, no niestety, nie dorównaliśmy.
Niech pan powie, bo tutaj ludzie tutaj na lotnisku już i na tych wszystkich Facebookach, Twitterach mówią, że brakowało w tej drużynie, nie widać było jakiejś ambicji, woli walki, to można było dostrzec rzeczywiście, czy to jak zespół przegrywa i tak skrzydełka mu opadają, to wszyscy tak patrzą i mówią, a brakuje im ambicji, natomiast to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Słyszałem takie głosy, jako trener powiem tak, że nigdy nie oskarżę zawodników o brak zaangażowania, o brak walki. To są oceny niesprawiedliwe. Myślę, że staraliśmy się, no niestety sportowo nie dorównowaliśmy przeciwnikowi.
A w tej obronie dałoby się tak bardziej precyzyjnie ująć, w czym byliśmy od nich słabsi? Ja miałem wrażenie, że wolniejsi jesteśmy w tej obronie, że na jednym kroku nas niejednokrotnie potrafili minąć. Oszukiwali nas w ogóle w tej obronie.
Tak, to prawda. Już oszukiwali nas, grali bardzo swaną koszykówkę. Myślę, że lepiej byli zorganizowani oni. Natomiast widać było, że nawet przy przewadze 20, czy tam już przewaga dochodziła do 30 punktów, nie było dla nich straconych piłek. Rzucali się na parkiet, próbowali wyjmować jakieś takie piłki, zupełnie wydawałoby się stracone. Ale tak jak mówiłem wcześniej, nie chodzi tutaj o brak zaangażowania, brak ambicji. Wiadomo, że jak się przegrywa 20 i więcej punktami, to ciężko gdzieś tam znaleźć w sobie jeszcze jakieś tam rezerwy, jakiekolwiek. I zwłaszcza przy takiej niedyspozycji rzutowej, bo i rzuty wolne, i rzuty z dalszej odległości i z najbliższej odległości spod kosza. Nie wpadały po prostu. Nie wpadały. Można postawić sobie pytanie, dlaczego. Ja to określiłbym jako niedyspozycją dnia.
Także do tej pory mieliśmy różne głosy z różnych stron, a teraz zostanie już tylko Stelmet Enea BC Zielona Góra. Trójka naszych zawodników, a zakończymy program trenerem Urlepem. Ale zaczynamy od zawodników, od zawodnika, chyba jedynego, o którym można powiedzieć, że właściwie nic złego o nim nie można powiedzieć w tym spotkaniu, czyli od Filipa Matczaka. Dostał szansę od trenera Andreja Urlepa, który wpuścił go niemal na całą czwartą kwartę, kiedy właściwie już wynik meczu, może nie był znany do końca, ale wiadomo było, kto wygra, bo w pewnym momencie Stelmet przegrywał 38 punktami. To był dramat. Fifi w każdym razie wszedł na parkiet, rzucił dużo punktów, był drugim strzelcem naszej drużyny, starał się, walczył jak to on może, dał do myślenia trenerowi Urlepowi, który do tej pory go za bardzo nie widział na boisku. Posłuchajcie, co mówił Filip po meczu. Przyznam szczerze, że ciężko go było namówić po spotkaniu na rozmowę, zresztą każdego z naszych koszykarzy, ale Filip po takich kilku chwilach namawiania w końcu przystanął przy mikrofonie Radia Zielona Góra.
Filip Matczak po odpadnięciu Stelmetu z Ligi Mistrzów FIBA, no rozczarowanie chyba duże, co?
Na pewno, bo chcieliśmy awansować dalej, a ten mecz nie wyglądał tak, jak byśmy chcieli, a jak powinien wyglądać, a po prostu Monako zagrał świetne zawody, nam nie szło, popełniliśmy dużo błędów, naprawdę dużo błędów i to widać po wyniku, który przegraliśmy mecz z sporą różnicą punktów. To boli na pewno.
Monako się mocno różniło, jeśli chodzi o ten mecz i ten sprzed tygodnia? Oni coś zmienili, że wy nie mogli się nadążyć zupełnie w obronie za nimi?
Ja myślę, że oni zagrali podobne zawody jak w Zielonej Górze. Wiadomo, zagrali w Zielonej Górze takie, najmniej mieli dwie twarze. W Zielonej Górze ta druga połowa, gdzie nam szło naprawdę dobrze i udało nam się ich złamać i dojść ich. Tak dzisiaj wydaje mi się, że oni naprawdę trzymali bardzo wysoki poziom, grali agresywnie, zaangażowanie i w obronie, i w ataku, też szybko, ta piłka u nich również chodziła, pomagali sobie. No, wydaje mi się, że Monako naprawdę zagrało świetne zawody i to my daliśmy im wygrać.
Jeden promyczek tego meczu to jest Filip Maczek, który wyszedł, bił się, rzucał punkty.
Wyszedłem, starałem się robić swoje, dostałem szansę od trenera. A też dziękuję trenerowi za to, że miałem okazję zagrać w tym meczu, jak i również kibicom, którzy skandowali moje imię i nazwisko. Myślę, że też to oni mnie wypuścili na boisko szybciej. Wydaje mi się, że po prostu ja starałem się robić swoje, grać jak najlepiej tylko potrafię, mimo że mecz już
był przegrany.
No dokładnie. To i tak nadal starałem się zostawić serce na boisku i wykorzystać te minuty jak najlepiej tylko potrafię.
No i tak to wyglądało, że wykorzystał te minuty, a co dalej z jego grą i minutami? Zobaczymy. Natomiast teraz będzie kapitan Stelmetu Łukasz Koszarek. No ten też, mimo że doświadczony i wiele meczów, i wiele słabych meczów również Stelmetu widział, to też wychodził z szatni podłamany i zły.
Łukasz Koszarek, kapitan Stelmetu. Wszyscy ci kibice tam podłamani opuścili te hale.
Na pewno mają prawo być niezadowoleni i na pewno zagraliśmy bardzo słaby mecz i co to dużo, dużo nie ma co komentować, po prostu bardzo słaby mecz i na pewno jest nam wstyd, że tyle ludzi przyjechało, a my tak słabo graliśmy.
Właściwie obrona fatalna, czyli spóźnialiście się we wszystkim, błędy były wszędzie właściwie, tak oni oszukali was czymś, coś nowego tu pokazali?
Nie, oni grali swoją koszykówkę, a my zagraliśmy dużo słabiej, no. I obrona i atak, więc nie ma co tu dużo mówić. Każdy chciał wygrać, ale jak czuję się, że nic nie funkcjonuje, to nic nie można zrobić. No, to jest po prostu tak, że też musimy się zastanowić. Też mogę powiedzieć, że nie pamiętam w sumie, dawno już zagraliśmy jakiś taki mecz, po którym wszyscy powiedzą, że to było super 40 minut koszykówki.
Może półfinał z Anwilem Pucharu Polski, ewentualnie byliście chwaleni, tak?
No tak, ale też tam trafiliśmy niesamowicie za 3 punkty, więc na pewno to dużo ułatwiło. Natomiast problem jest na pewno głębszy i ciężkie czasy. No.
Jaki głębszy problem? Bo właściwie przyszedł nowy trener, zmieniło się, fajnie szło i nagle bach.
Znaczy, no tak, no ciężko powiedzieć. Dużo błędów jest. Nie można, w jednym meczu nie funkcjonuje obrona, w drugim atak i to nie jest absolutnie jeden problem, bo rozmawiamy, analizujemy, dużo po prostu... Dużo z tego nie wynika.
A czy ten mecz się pokazał, że po prostu potencjałem Monaco było dużo lepsze, czy wy zawaliliście i tak naprawdę oddaliście ten mecz? W ogóle wcześniej się miałem wrażenie, poddaliście, jak już w tej trzeciej kwarcie tam odjechali na...
Nie można powiedzieć, że Monaco to jest słaba drużyna i wykorzystała nasze błędy. Po prostu zagrali bardzo dobrze, natomiast spodziewałem się więcej po nas i na pewno będzie to taka przykra podróż do domu.
To jeszcze tylko ogólna ocena tej Ligi Mistrzów właściwie, chociaż krótko dwoma zdaniami, jak to wszystko wziąć w kupę?
Myślę, że wyszliśmy z bardzo trudnej sytuacji. Awans na pewno jest sukcesem, niemniej jednak te apetyty na pewno te minimalnie większe były.
Łukasz Koszarek mówi o problemach w zespole, o głębokich problemach, a mówił też o tym też jeden z najbardziej doświadczonych naszych zawodników, Tomasz Kelat.
Przyjechaliśmy tu z wiarą, że zagramy dobry mecz, z wiarą w to, że wygramy i awansujemy. Natomiast Monaco zagrało po prostu znakomicie, zdominowało nas. W pierwszej kwarcie jeszcze wynik nie był zły i trzymaliśmy się blisko, ale spudłowaliśmy kilka łatwych rzutów, kilka lay-upów, kilka wolnych. Oni z tego zdobywali łatwe punkty, szybko dostając się pod nasz kosz, no i straciliśmy pewność siebie. Słabo zaczęliśmy grać w obronie i to się właściwie wzajemnie nakręcało. Na mnie wpadało, oni trafiali łatwe punkty i my spuszczaliśmy coraz mocniej głowy. To, co nam zawsze wychodziło, tym razem zupełnie się nie układało, a oni nasze słabości wykorzystywali. Mieliśmy plan na ten mecz, ale zupełnie go nie wykonaliśmy. Bierzemy to na siebie. Rywal natomiast to zespół świetnych, silnych fizycznie koszykarzy. Świetnie grają ze sobą, świetnie potrafią się ustawić w ataku, świetnie grają wszystko, co wyuczone. Grali dzisiaj w ataku to, co chcieli i jak chcieli. Grali niesamowicie. Każdy z nich grał świetny mecz. Jak jeden czy dwóch zawodników w drużynie przeciwnej ma dzień, to jest łatwiej taki zespół zatrzymać, ale oni byli dzisiaj wszyscy świetni. Pytasz o ten nasz plan na ten mecz? Plan był prosty. Zagęszczać pole gry najbardziej jak się da, wypchnąć ich na obwód i dać im stamtąd rzucać. Trafili sporo z obwodu, to fakt, ale aż 34 punkty zdobyli z pomalowanego. Poza tym chcieliśmy grać wolno, ale przyjęliśmy ich warunki, a oni na dużym tempie od początku i też tak spróbowaliśmy, ale to nam nie wyszło. To był błąd, trzeba było spowalniać tę grę. Nasze największe problemy w tej chwili w ataku, spacing, w ogóle nie gramy ze sobą, źle się ustawiamy na boisku. Ten mecz był pod tym względem katastrofą, ale powiem ci coś. Kilka ostatnich meczów było pod tym względem złych. Też próbuję zrozumieć, co się stało, że po świetnym okresie, po zmianie trenera, nagle zaczęliśmy grać tak źle. Różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Każdy z zawodników musi wziąć na siebie odpowiedzialność za grę. Każdy musi spojrzeć w lustro i zdecydować, czy gra dla drużyny, czy tylko szuka wymówek, dlaczego nie gra tak, jak miał grać. Każdy powinien być zaangażowany na 100% w grę zespołu, bo my przecież mamy być zespołem. Ja zawsze robię, co można dla zespołu. Nie dbam o swoje statystyki. To mnie nigdy nie zajmowało. Gram, żeby wygrać jak najwięcej meczów i żeby wygrywać, musimy się też skupiać więcej na obronie. Każdy to musi zrozumieć w zespole, że najważniejsza, pierwsza jest obrona, a potem dopiero atak.
Tak mówi Tomasz Kelati, tak mówią nasi zawodnicy. Teraz będzie trener Andrzej Urlep, on zakończy naszą dzisiejszą audycję, ale jak słychać, w zespole jest jakiś problem, sami zawodnicy sobie z tego zdają sprawę, no i teraz Andrzej Urlep ma twardy orzech do zgryzienia. Zobaczmy, że kiedy przyszedł Andrzej Urlep, objął zespół po Arturze Gronku, szybciutko nastąpiła zmiana, atak zespołu zaczął świetnie funkcjonować, obrona cały czas szwankowała i Urlep to widział i podkreślał i zawodnicy to podkreślali. No niestety ostatnio ani obrona, ani atak nie funkcjonują dobrze. Zobaczmy, że mieliśmy 6 słabych kwart z 8 w meczach z AS Monaco. Mieliśmy słaby mecz z Rosą Radom. Mieliśmy też słaby mecz w tych ostatnich kilku tygodniach z Telmetu, z AZS-em Koszalin. Niespodziewane przegrane z tą Rosą Radom czy z AZS-em Koszalin. Zresztą już finał Pucharu Polski z Polskim Cukrem Toruń wyglądał nie najlepiej. I Andrzej Urlep, z którym rozmawiałem na lotnisku w Nicei już, ponieważ po krótkiej konferencji prasowej oczywiście i Urlep i drużyna udawali się do autobusu i w hali nie było możliwości porozmawiania, ale Urlep też mówi, że wie, jaki jest problem, ale nie do końca, on zresztą to ostatnio na konferencji prasowej odpowiadał na moje pytanie, że nie do końca może dotrzeć do zespołu. Tutaj też mówił, że ma dużo problemów do rozwiązania, no ale widać, że po tym pierwszym okresie, po tym, nazwijmy to, miesiącu miodowym, niestety przyszła jakaś taka szara rzeczywistość, która robi się ostatnio coraz bardziej szara. No to co na to wszystko Andrzej Urlep? Pytam go również na koniec o Alejandro Hernandeza i Filipa Matczaka, bo wszyscy kibice właściwie pytają, czemu Matczak gra tak mało, albo w ogóle nie gra. Co z Hernandezem, którego transfer, pytają kibice, do tej pory jest niewypałem. Pytałem o to Andrzeja Urlepa, posłuchajcie, co odpowiedział. Ostatnia rozmowa w Rzucie za 3. To ja serdecznie podziękuję. Spotykamy się za 2 tygodnie, natomiast za tydzień Rzut za 3 w wykonaniu Macieja Noskowicza, a ja idę na urlop, a teraz Andrzej Urlep.
Co trenerze, no duże rozczarowanie, już nawet nie chodzi o awans, tylko o tą porażkę, o styl tej porażki. Proszę, parę słów oceny.
Ja myślę, że pierwsza kwarta była solidna w ataku, troszeczkę gorsza w obronie, niestety też w ataku nie wykorzystaliśmy otwartych rzutów spod kosza, rzutów wolnych i nasza gra się skończyła. Ja nie wiem, oni troszeczkę odskoczyli i my jakbyśmy się podali i po prostu w ogóle nie było żadnej opcji, żebyśmy wrócili do gry, tylko przewaga z minuty na minutę rosła. Mieliśmy odpowiedź w Zielonej Górze po przerwie, tutaj słabego jeszcze zagraliśmy gorzej, także niestety nie w jakiś sposób nie wyprostaliśmy zadaniu, które było przed nami.
Jest jakaś odpowiedź na pytanie, dlaczego właściwie tak się stało, że po tej przerwie chociażby nie ruszyło chłopaków?
Jedna rzecz jest na pewno Monaco, to co oni grali, oni bardzo dobrze grali i no niestety my nie mieliśmy odpowiedzi na to, ale na pewno nie jesteśmy takim słabym zespołem, jak wyglądaliśmy w tym meczu. Dokładnie, to dlaczego, to jest zawsze takie trudne pytanie, żeby teraz powiedzieć, że Monaco coś, nie wiem, niesamowitego zrobiło, że takiego, co nie wiedzieliśmy, co robią, jak robią i niestety po prostu nie odpowiedzieliśmy na to, co oni grali.
Jaki był problem największy w obronie dzisiaj? Bo ganiali was w tej obronie, każdy właściwie był zbyt wolny, oszukiwali was tam za plecy, podawali, nikt nie reagował.
Nie, w obronie był problem w pierwszej połowie, za bardzo otwarta trumna, to co było, tak samo było w pierwszym meczu w Zielonej Górze. My powiedzieliśmy, co robimy, jak robimy, niestety tego nie zrobiliśmy. To co oni za plecami figaj, to oni dobrze robią, dobrze grają, wiedzieliśmy, że to robią. To jest po prostu koncentracja, na wojsku, ale prawda jest taka, że mieliśmy duży problem obrony 1-1. Mm-hmm. Jak masz problem obrony 1-1, to ciągle jesteś spóźniony, ciągle w jakiej rotacji i to jest to, czego chce atak, a nie obrona. Nie, po prostu nie broniliśmy tak, jak powinniśmy bronić, nie robiliśmy tego, co powinniśmy robić.
Trenerze, nie ma pan wrażenia, że tych ostatnich kilka meczów w ogóle nie jest najlepszych w wykonaniu pańskiej drużyny, że coś się popsuło nagle?
Od na pewno te gorsze mecze zaczęli się od meczu z Limburgiem. Mhm. Dobry był półfinalowy mecz pucharowy z Anwilem, a od tego meczu dalej nie. Na pewno mamy jakiś taki spadek, jakiś dolek. Po prostu musimy się z tego wyciągnąć i to jest.
Skończyła się ta europejska rozgrywka, zaczyna się już tylko granie w polskiej lidze. Natomiast wiadomo, że jest za chwilę zamknięte okienko transferowe. Coś mamy się spodziewać, że coś się wydarzy? Ma pan jakieś plany, czy nie?
Zobaczymy, co będzie. Nie ma, na tą chwilę nie ma nic.
Jak pan ostatnio mówił dwa razy, zobaczymy, co za chwilę nowi zawodnicy przychodzi. I dokładnie tak było. Czyli też tak to rozumieć, to zobaczymy?
Nie ma nic.
A potrzebuje pan jakichś mocnych zmian na przykład w tej chwili?
Ja myślę, że chodzi o to, jakby był gdzieś prawdziwy gracz, to by był na pewno bardzo przydatny do tego zespołu, ale chodzi o to, że to musiałby być naprawdę jakościowy gracz, a nie ktoś, żeby po prostu przyszedł.
Chcę pana na końcu dwa nazwiska zapytać. Powiem szczerze, bo kibice, nas dziennikarzy proszą, spytaj trenera, spytaj kolego trenera. Filip Maczak i Alejandro Hernandez. Mają kibice pretensje do pana o to, że Maczakowi tak mało daje czasu. Jak odpowiada pan na ich te pretensje właśnie?
Nie ma. To każdy ma szansę, każdy miał szansę. On dostał szansę wcześniej od trenera Gronka, dostał szansę u mnie. Troszeczkę nie zrobił to, co powinien zrobić i dlatego ostatnio nie grał. A nie wiem, jakie pytanie u Hernandeza?
Znaczy, najpierw tego Maczeka, ale nawet nie wiem, finał Pucharu Polski z polskim cukrem, tak? Wszystkim nie idzie. Czemu nie wpuści go chociaż, żeby spróbował na przykład, tak? Czy ostatnio z są 4 minuty i gościa nie ma już?
To jest jedna rzecz, którą ja nie chcę robić, jak zespołowi nie idzie, to jeszcze kogoś wsadzić bardziej na minę, żeby później jeszcze tak wyglądało. Ostatnio po prostu szukała się, co zagra. Zagrał na początku, nie zagrał tak, żeby powiedział, że tyle błędów popełnił albo coś, to dlaczego później nie zagrał? No, gra 5 graczy i nie mogą grać. Nie wiem, zawsze ma ktoś pretensje, że za dużo gra ktoś, że za mało gra ktoś, że to jest takie życie w sporcie.
Hernandeza pytanie jest następujące. Ja też powiem wprost, bo wszyscy się boją. Ja zapytam, czy nie wzięliśmy człowieka, który jest, na razie tak wychodzi, na tą polską ligę nieprzygotowany, za słaby, nie wiem jak to nazwać, tak?
To teraz,
też go nie ma praktycznie, czyli powiem, rozumiem, że pan go ocenia
ja
tak,
powiem,
że...
Ja powiem tak, że teraz powiedz, że on jest za słaby na polską ligę, litewska liga na pewno nie jest słabsza od polskiej.
I tam był najlepszym asystentem, na dlatego pewno, tak to dziwi człowieka, że go nie ma na tym parkiecie.
On tam miał dużą pewność siebie, dużo grał, tutaj jest w jakimś sensie trzeci rozgrywający, nie ma tej pewności siebie i
czyli
nie
to trochę
tego,
problem dla niego zawsze jest, że jest dopiero gdzieś tam w tej hierarchii
jest,
daleko, tak?
To jest dla każdego problem, nie dla niego.
Ale pan w niego wierzy w dalszym ciągu?
Na treningach już dużo razy pokazał, co może. Niestety tego jeszcze nie pokazał mecz.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.